Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie ośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swoje płaszcze, posadzili Jezusa. Gdy jechał, słali swoje płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: nauczycielu, zabroń swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Oto słowo Pańskie. Jezus przychodzi do Jerozolimy po raz ostatni. Na podstawie kontekstu poprzedzającego w Ewangelii według świętego Łukasza, po przypowieści zawierającej zapowiedź sądu w stosunku do wrogów nowego króla, przyjście Jezusa do Jerozolimy w tej scenie nabiera charakteru sądu. Oto przychodzi nowy król, ten prawdziwy, oczekiwany, mesjański, namaszczony Boga. I w Jerozolimie ten król mesjański Izraela będzie zwycięzcą w starciu ze swoimi śmiertelnymi wrogami. Słowo Jezusa, które wypowiada do uczniów, aby znaleźli mu osła, na którym może wjechać do Jerozolimy, jest zgodne z zapowiedzią proroka Zachariasza z 9 rozdziału jego księgi. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. To znak mesjański ze strony Jezusa. Ten znak mówi mieszkańcom Jerozolimy, że oto przybywa do niej mesjański król pokoju, król biednych Izraela, krzywdzonych, sprawiedliwy i zwycięski. Zwycięża sprawiedliwość, gdy ten król przychodzi. Wydarzenie to jest zgodne z wolą Boga, z zapowiedziami proroków i ujawnia mesjańską wiedzę Jezusa na swój temat. Dlatego właściciele zwierzęcia nie protestują, kiedy uczniowie odwiązują to zwierzę, aby przyprowadzić do Jezusa, gdy dowiadują się, że to Pan, Hokurios, je potrzebuje. To wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Jego jedyność zaznacza się nie tylko w użytym przez uczniów jako argument do właścicieli zwierzęcia tytule Pan, ale także w fakcie, że przed Jezusem nikt jeszcze nie dosiadał tego zwierzęcia. To starożytna tradycja intronizacji króla w Izraelu. Jak mówi Ewangelia, uczniowie rozkładają swoje płaszcze, wkładają je na zwierzę i wsadzają na nie Jezusa. To nawiązanie do wprowadzenia na urząd królewski Salomona, syna Dawida, jak można przeczytać o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale. Przez to wskazuje sens tej procedury Jezus. Ukazuje się on bowiem publicznie jako obiecany król Mesjasz z domu Dawida. To prawdziwy syn Dawida, którym spełni się wszystko, co Dawid usłyszał jako obietnicę na temat swojego potomstwa, które będzie rządzić na wieki, które spełni wolę Boga. Uczniowie Jezusa przyznają się do Niego i oddają Mu hołd, a znakiem tego są rozłożone ich płaszcze na drodze, po której Jezus kracze do Jerozolimy. Gdy zbliża się Jezus takim orszaku do zbocza Góry Oliwnej, cały tłum Jego uczniów cieszy się. Wielkim głosem śpiewa hymny na cześć Boga, jak mówi Ewangelia, z powodu wszystkich czynów mocy, które widzieli idąc za Jezusem. Te czyny mocy Boga dotykały ludzi w ich niemocy, w chorobach ciała i w chorobach ducha, w nieszczęściach i krzywdach. Jezus był ich nadzieją. I teraz śpiewają hymny na cześć Boga, patrząc na Jezusa, wkraczającego triumfalnie do Jerozolimy. Ale jest to orszak triumfu sprawiedliwości, prawdy, ratowania życia. Treścią hymnu uczniów, który cytuje Ewangelia, jest aklamacja Jezusa jako króla w imię Pana. Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. To przypomina orędzie anioła w opowiadaniu o narodzeniu Jezusa z tej Ewangelii z drugiego rozdziału. Tu jest to powtórzone, ale już jako spełnienie, ostateczne spełnienie w życiu Jezusa. To wydarzenie oznacza pokój i chwałę, jak słyszymy, w niebiosach, na wysokościach, to znaczy w transcendentnym, ponadziemskim wymiarze, który nigdy nie przeminie. W ten sposób się podkreśla, że królowanie Jezusa w historii świata nie ma charakteru ziemskiego tylko. Nie jest obarczone przemijaniem, ale jest królowaniem o charakterze boskim. Orędzie anioła spełnia się tutaj. Orędzie anioła z drugiego rozdziału z narodzenia Jezusa. Bo ukazuje się tu w 19 rozdziale Ewangelii Jezus jako mesjański król, syn Boga, we wspaniałości obiecanego dziedzictwa. Zbawienie, które Jezus przynosi, dokonuje się przez całą Ewangelię w Jego spotkaniach z ludźmi, przez Galileę, Samarię, Judeę, aż Jerozolimę i obejmuje wszystko, co Jezus głosił i czynił. Przebaczenie grzechów, przebaczenie win, które przytłaczają ludzi i ich żywotność, uzdrawianie z cielesnych i duchowych nieszczęść i chorób, dziecięctwo Boże, odnajdywanie się znowu w swojej godności, którą zabrali ludzie jako dziecko Boga, a tej godności i szlachetności nikt nie może odebrać nikomu. W działalności i głoszeniu Jezusa ukazywało się także nowe życie, nowe narodzenie, stawanie na nogi wszędzie tam, gdzie wyciekało już życie z ludzi. A wreszcie to dawało pokój, pokój serca z Bogiem i z ludźmi. To zbawienie, to ratowanie stanie się rzeczywistością w całym Izraelu, jeśli Jerozolima, jej mieszkańcy, a zwłaszcza religijni przywódcy uznają Jezusa jako Mesjasza, mesjańskiego króla, króla sprawiedliwości. Ale oto słychać od tych, którzy są duchowymi przywódcami, nauczycielami, od niektórych faryzeuszy, jak mówi Ewangelia, apel do Jezusa: nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. To znaczy zabroń im wyznawania wiary w Jezusa. Są oburzeni i zgorszeni tym, że Jezus jest tak wywyższany. Odczuwają to jako bluźnierstwo. I tak będą za chwilę oskarżać Jezusa przed najwyższą radą. A Jezus im odpowiada, że jeśli ci umilkną, kamienie będą wołać. Kamienie Jerozolimy. Jezus nie zabrania im tego wyznania wiary, bo jeśli uczniowie nie będą go wyznawać, to świat się poruszy w wyznawaniu. Kamienie Jerozolimy. To słowo Jezusa jest zapowiedzią, że nic nie powstrzyma tej historii zbawienia w Jezusie. Mesjasz, Król Izraela i świata zwycięży. I nawet gdy Jerozolima po Jego zmartwychwstaniu kilkadziesiąt lat później będzie zburzona, to jej kamienie, jej ruiny będą znakiem mesjańskim, mesjańskości Jezusa. Będą świadczyć o Jego prawdziwości jako mesjańskiego Króla przez całe wieki. Żaden opór ludzi, ani w Izraelu, ani w świecie ludów, nie zatrzyma historii zbawienia Boga przez Jego mesjańskiego Króla Jezusa. Ten tekst Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy ukazuje w dramatyczny sposób, co oznacza dla Izraela i świata Jego przyjście jako mesjańskiego Króla. Jezus jest ostatecznym pełnomocnikiem Boga w Jego dziele ratowania ludzi. Wszędzie tam, w Izraelu i w świecie, gdzie uznaje się Jezusa jako Króla namaszczonego przez Boga, nie przez ludzi, i wierzy się w Niego jako Mesjasza, Króla, zbawienie Boga wkracza w świat i dzieją się dzieła mocy, i dzieją się rzeczy niemożliwe. Człowiek obumarły ożywa. Ten, który kończył już swoje życie, chce znowu żyć. I wkracza tam też prawdziwy pokój między ludźmi, pomiędzy pojedynczymi ludźmi i pomiędzy narodami, kiedy prawdziwie uznaje się Jezusa jako Mesjasza i Króla. Tam, gdzie ludzie wierzą w Jezusa jako Bożego Zbawiciela, stają się znowu jedną rodziną, jak to się okaże po Jego zmartwychwstaniu w wielości języków i w jednym rozumieniu w tej wielości, w wielości kultur i w jednej rodzinie. To komunikat tej Ewangelii dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Jezus przychodzi jako Mesjasz, Król, wówczas do Jerozolimy, aby zwyciężyć jako sprawiedliwy, pokorny, jadący na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. Los Jerozolimy, świadectwo jej świętych kamieni potem, po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, jest świadectwem prawdziwości tej Ewangelii, tej dobrej wiadomości dla każdego człowieka. W tę niedzielę, niedzielę męki pańskiej, palmową, czytamy Ewangelię o cierpieniu i śmierci Jezusa. Tym razem Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus zostaje ukrzyżowany z przestępcami. Ludzie na czele z przywódcami wyszydzają Go, gdy umiera. Nawet w takim momencie nie mogą się powstrzymać od nienawiści. Co nienawidzą? Co wyzwala taką aż nienawiść? Ta nienawiść wyzwala sprawiedliwy Boga, który daje im tylko dobro, a nie zło. Wywołuje wściekłość, kiedy ktoś nie chce stanąć w prawdzie swojego życia i nie chce zmienić tego życia, nie chce dać się zbawić. W kontraście do tej nienawiści, sprawiedliwy Boga Jezus, umierający, modli się za swoich wrogów. To kontrast życia i śmierci, nienawiści i miłości. Jak mówi fragment Ewangelii o męce Jezusa, gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, Ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Jezus modli się w ostatnim swoim tchnieniu o największe dobro dla nich, o zdjęcie z nich winy, uwolnienie ich życia, aby rozkwitło przez przebaczenie, bo inaczej zginą. W ostatnim tchnieniu zabijany przez nich wyszydzany Jezus daje im ostatnie największe dobro, przebaczenie, miłosierne przebaczenie. O to prosi Ojca. Prośba umierającego Jezusa, Syna Bożego, który wypełnia swoją misję do końca według woli Ojca, jest największej mocy wstawienniczą modlitwą. Podobnie umiera później uczeń Jezusa Szczepan. Według świadectwa Dziejów Apostolskich w 7 rozdziale czytamy: Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Tylko tak można zwyciężać naprawdę. Nie odbijając zła, które uderza, ale odbijając dobrem. Nie poddając się akcji i reakcji tego świata, ale reagując tak, jak Bóg tego chce. A Bóg jest zupełnie inny, kontrastowy w stosunku do tego, co czynią ludzie. Tak jak kontrastowe, jak życie i śmierć, jak nienawiść i miłość był Jezus i każdy, kto w Niego wierzy, jak Jego uczeń Szczepan. Tylko tak można zwyciężać w życiu na tej ziemi naprawdę. Tylko tak można pokonać każdego wroga. Pokonuje się go, ratując go do końca, dając mu dobro aż do ostatniego swego tchnienia, jak Jezus na krzyżu. Bo tylko tak jest się podobnym do Boga, a nie do złoczyńców. Tylko tak jest się podobnym do Boga, jak Jezus, a nie podobnym do szatana i jego niewolników, przepełnionych szyderstwem i nienawiścią aż do śmierci. Ostatnie słowo na tej ziemi, według relacji Ewangelii Łukasza, kieruje Jezus do Boga. Są to słowa psalmu, przez które składa On swoje życie w ręce Ojca. Jak mówi Ewangelia, było już około godziny 6:00. Mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło, zasłona przybytku się rozdarła przez środek. A wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach oddał ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie tłumy, które się zbiegły na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Tak umiera sprawiedliwy Boga. Przez takie umieranie Jezus daje świadectwo światu, wszystkim ludziom wszystkich czasów, że nawet tak okrutna śmierć nie oznacza końca życia, lecz jego nowy początek, jeśli jest się sprawiedliwym Boga, jeśli się słucha Jego głosu, jeśli jest się do Niego podobnym w reagowaniu na każde zło, które uderza. To nie koniec życia takiego człowieka, ale początek, ponieważ jest ono ostatecznie składane wówczas nie w ręce ludzi, lecz w ręce Boga. W ręce Boga, który jest Ojcem tego sprawiedliwego i Ojcem tych, za których się modli.